W ostatnich latach koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki zyskała znaczną uwagę na całym świecie ze względu na rosnące obawy dotyczące wpływu działalności turystycznej na środowisko, społeczeństwo, a także kulturę. Województwo zachodniopomorskie dzięki wyjątkowemu położeniu i bogactwu walorów przyrodniczych jest również bardzo popularnym regionem wśród turystów. Najbardziej rozbudowana baza noclegowa w Polsce i największa ilość odwiedzających sprawia, że turystyka jest jedną z istotnych gałęzi gospodarki naszego regionu. W ubiegłym tygodniu w Niechorzu odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem Od gór do morza, podsumowująca działalność branży turystycznej po stronie polskiej i słowackiej z uwzględnieniem naszego województwa. Jak wypadliśmy jako region, czy zachodniopomorskie jest atrakcyjne dla turystów przez cały rok? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi w studiu. Profesor Zbigniew Głąbiński od 35 lat prowadzi biuro turystyczne Glob Tour w Szczecinie, wykładowca na kierunku turystyka i rekreacja w Uniwersytecie Szczecińskim.
Dobry wieczór. Państwu.
Doktor Przemysław Łonyszyn, socjolog miasta, mieszkaniec Rewala. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tomasz Aniuk-Sztys, burmistrz Gryfic. Dobry wieczór.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
A także mamy gości przy telefonach. Pani Małgorzata Ejma, dyrektor gabinetu burmistrza Wałcza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
Patryk Binkowski, menadżer zajmujący się doradztwem hotelowym, optymalizacją kosztów i sprzedażą. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Gdzieś w Polsce jest także przy telefonie Łukasz Szelong, organizator konferencji Od Gór do Morza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pozdrawiam z Warszawy.
No właśnie, to wiemy, że gdzieś daleko w Polsce, ale tylko dlatego, żeby stamtąd to oglądać to, co się dzieje u nas w Polsce. Panowie, zacznę to może od pana profesora, jeśli państwo pozwolą. Czy lubimy odpoczywać w Polsce?
Ja myślę, że jest grupa polskich klientów, polskich turystów, którzy zdecydowanie wybierają Polskę z racji bardzo różnych. Polska jest krajem bardzo bogatym w walory turystyczne, które niewątpliwie mogą zainteresować każdego i osoby zainteresowane tylko bezpośrednim, biernym wypoczynkiem, czy to w postaci plażowania nad morzem, czy nad jeziorem, czy też chcący uprawiać jakąkolwiek formę turystyki aktywnej, od rowerów, kajaków, po jakieś elementy górskie, które będą bardzo ich interesowały. Także myślę, Polska ma duży potencjał i coraz lepiej wykorzystywany pod tym względem. Natomiast głównym problemem w tym zakresie jest to takie zjawisko, które nazywamy zjawiskiem koncentracji czasowej i przestrzennej. To znaczy większość turystów chyba lubi obecność innych turystów i dlatego jeździ w tym samym czasie w te same miejsca, czyli na przykład właśnie nad morze albo w góry.
Krótko mówiąc, wszyscy idziemy na urlop w lipcu i w sierpniu i wtedy uważamy, że to jest jedyny czas na odpoczynek. No, wiemy, dlaczego tak jest, dlatego że mamy takie trochę przyzwyczajenie szkolne, wtedy mieliśmy wakacje i potem kontynuujemy te wakacje z naszymi dziećmi, wnukami, a potem jak już możemy na przykład w maju albo we wrześniu, to dalej pchamy się w lipcu i sierpniu, bo rzeczywiście turysta obok turysty to najlepsze, co może nas czekać na wakacje. Żarty żartami. Łukasz Szelong jest wprawdzie w Warszawie, ale organizował w Niechorzu, jeżeli dobrze pamiętam tą konferencję. Zjechali się ludzie z różnych stron świata, którzy nie tylko mają turystów nad morzem albo nad jeziorami i tylko w lipcu i sierpniu. Więc jak to wypada na tle, może powiedzmy Polski, może już nie szukamy po całym świecie. Jak to jest z tymi rzeczywiście, z tą turystyką u nas, a jak to jest w Polsce? Coś ta konferencja dała? Coś powiedziała?
No to ja mam taką inspiracją do zrobienia, to jest do zorganizowania tej konferencji, były słowa mojego kolegi właśnie z Warszawy, który powiedział, że konferencje nad morzem robi się maksymalnie w Gdańsku, nie w Kołobrzegu, nie w Świnoujściu. Udowodniliśmy, że Niechorze jest fajnym miejscem do zrobienia
konferencji. To on nie wiedział
konferencji.
Tego?
No nie, bo jest duże przyzwyczajenie do tego, że z Warszawy do Gdańska co godzinę, półtorej jest pociąg, latają 4 samoloty na dobę i tutaj jest duży obszar do zrobienia przez polityków i samorządowców z Pomorza Zachodniego, żebyśmy mieli co najmniej 4-5 samolotów na dobę ze Szczecina do Warszawy czy z Krakowa lub Lublina latające do nas lub też na niemieckie lotnisko, ale położone przy Świnoujściu w Heringsdorfie, bo komunikacja jest jednym z elementów czas dojazdu, który wybierają turyści. Zresztą na konferencji w Niechorzu mieliśmy przedstawicielkę firmy z Rzeszowa, która już dzisiaj świadczy usługi latania prywatnym samolotem, wożenia biznesu i turystów w określone miejsca. I jej biznesplan nie przewidywał tak szybkiego zainteresowania taką usługą w Rzeszowie, a jednak to udało, bo dzisiaj wszyscy mamy, znaczy większość z nas ma dzisiaj pieniądze, czego nam brakuje czasu i czas w transporcie, w przemieszczaniu się, nie staniu w korkach na drogach jest bardzo ważna i myślę, że to jest ta rzecz, którą w pierwszej kolejności powinniśmy nastawić jako coś do rozwiązywania, do usprawnienia, bo jeżeli przyjmiemy, że do Niechorza mimo zimy udało się dojechać przedstawicielom Czech, Słowacji, Niemiec na konferencję, żeby uczestniczyć, to znaczy, że dojechać można. Pytanie, czy można dojechać sprawniej, czy lepiej, a po drodze odwiedzić na przykład Wał, czy Myśliwórz, jadąc samochodem czy pociągiem. Natomiast też są dobre zmiany, tak trochę podsumuję zmianę rozkładu PKP Intercity, bo po kilku latach walki udało się wreszcie wymusić na PKP, żeby na przykład pociąg zatrzymywał się w Chojnie i w Mieszkowicach, co da dostęp do kilku tysięcy jezior położonych na Pomorzu Zachodnim dla turystów z Warszawy, czego wcześniej nie było. Czy umożliwi z kolei mieszkańcom Chojny wyjazd na jednodniowy wypad na plażę do Świnoujścia, do Międzyzdrojów. Natomiast podsumowując, tak, udało się po pierwsze stwierdzić, że nie mamy się czego wstydzić w ofercie turystycznej. Nasze obiekty hotelowe są na bardzo wysokim poziomie. Mamy ładne miasteczka nad morzem, jak chociażby właśnie Pobierowo, Rewal, Trzęsacz, które są małe, odwiedzane przez dużą rzeszę turystów. Dzisiaj na pewno trzeba zrobić fajny produkt turystyczny i do tego współpracy to, o czym deklarował burmistrz Gryfis na konferencji, który jest w studiu, o szczegółach zapewne powie, żeby robić produkt turystyczny taki ponadregionalny, nie tylko sama plaża, nie tylko na przykład Muzeum Kolejnictwa w Gryficach, ale taki plan na tydzień przejazdu. Zresztą podobne atrakcje ma miasto Wałcz i oferta turystyczna miasta Wałcz jest takim wzorcem, który od kilku lat jest skutecznie wdrażany w zakresie produktu turystycznego.
No, ja mam taką, ja wiem, że to akurat w tym towarzystwie nie powinnam tego mówić, ale ja proponuję, żeby oczywiście te wszystkie udogodnienia samolotowe wprowadzić poza lipcem i sierpniem, żeby jednak, jeżeli jedziemy na wakacje, wiem, że to brzmi może nieładnie, ale za moich czasów jechało się na wakacje długo, to znaczy jechało się nad morze kilka godzin. Oczywiście przesadzam, ale myślę, że te samoloty to nie jest jakaś niezbędna rzecz. Właśnie w lipcu i w sierpniu pozwólmy sobie na trasę na przykład
pociągową. Ja mówię o całorocznych samolotach, tak? Pani redaktor.
No ale ja bym, no właśnie całoroczne oprócz lipca i sierpnia.
Poza lipca i sierpnia, dobrze, niech piloci odpoczywają.
Tak, niech piloci odpoczywają, ale rzeczywiście ten transport...
Oczywiście na Pomorzu Zachodnim.
Cała reszta, żeby jednak była. Ta komunikacja jest rzeczywiście bardzo ważna, bo teraz spoglądam na pana Przemysława. Do Rewala, które rzeczywiście w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo się rozwinął, to z tego malutkiego miasteczka, to tak mam takie wrażenie, że coraz więcej, ale wciąż jest tam trudno dojechać. To rzeczywiście, skoro mówimy, czy już trochę, czy ja dawno nie byłam, o tak bym powiedziała.
Nie no, proszę państwa, prawda jest taka, że oczywiście poprawiamy infrastrukturę drogową, ale czy dojazd samochodem to jest jedyne rozwiązanie? Nie. I tutaj piętrzą się kolejne problemy, bo jeżeli wylądujemy u naszego gościa tutaj, u Tomka w Gryficach, no to stamtąd już nie jest tak łatwo się wydostać koleją chociażby. Więc to jest problem. Generalnie wydaje mi się, proszę państwa, że Pomorze Zachodnie jako takie ma pewien problem tej izolacji transportowej, komunikacyjnej od reszty kraju. I na tym turystyka u nas cierpi. Jeżeli spojrzymy na to, ile czas dojazdu do części pomorskiej, a jak to wygląda tutaj na Pomorzu Zachodnim, ja nie chcę tutaj bawić się w politykowanie, ale jeżeli była niedawno konferencja dotycząca CPK, inwestycji w szybką kolej. Super, jestem za tym. Tylko jeżeli cały czas słyszymy o tym, że dzięki szybkiej kolei pociąg ma jechać z Warszawy do Szczecina 4 godziny 20 minut i to jest fantastyczna oferta, to ja reaguję dokładnie tak jak pan profesor przed chwilą. Bo my mieliśmy już pociąg pod koniec lat 90., który bez żadnego pendolino szybkiej kolei jeździł 4,50, ekspres Chrobry.
I komu to przeszkadzało?
Tak, a teraz jeździmy ponad godzinę dłużej, a 4,20 ma być jakąś ofertą, która ma zbawić... Nie, jeżeli ten pociąg będzie jeździł tak długo, to on nie pomoże Pomorzu Zachodniemu. Paradoksalna taka zbitka słów. Potrzebujemy rozwiązań, które rzeczywiście będą od strony polityków w sensu stricte pomagały, wspierały rozwój turystyki na Pomorzu Zachodnim, zwalczając to wykluczenie transportowe, które tutaj w naszym regionie odczuwamy. Każdy z nas, tutaj była też wspomniana przez mojego poprzednika dyskusja na temat tych połączeń samolotowych. Ale dobrze, pomijamy kwestię, bo widzę spojrzenie pani redaktor.
Nie, ja oczywiście się zgadzam, ja sobie troszeczkę żartuję, chociaż myślę, że moglibyśmy trochę mądrzej, umiejętniej korzystać z tego transportu lotniczego, a bardziej rzeczywiście moglibyśmy się przesiąść, gdyby to było dobre, sprawne. Myślę, że jesteśmy gotowi nawet te walizki trochę zmniejszyć, jak jedziemy na urlop, po to, żeby sprawnie przejechać. Gdyby to były rzeczywiście 4 godziny z Warszawy, ale nie do Szczecina, ale już na przykład nad samo morze, to byłoby cudowne, prawda? Jesteśmy w stanie jakąś książkę przeczytać, już jesteśmy na wakacjach i w ogóle wyluzowani. To jest transport, to jest jedno, ale czy i teraz będę po kolei do przedstawicieli miast się zwracać. Zacznę od pani Małgorzaty, dyrektora gabinetu burmistrza Wałcza. Czy rzeczywiście w Wałczu macie tyle atrakcji, które by spowodowały, że warto przyciągnąć turystów nie na tylko przejażdżkę czy bieg przez Wałcz, tylko czy może macie na tyle atrakcji, że to jest część ważna dla waszego miasta i można byłoby tam się zatrzymać. Niekoniecznie trzeba jechać zaraz nad morze. Macie jeziora, macie taką atrakcję, tyle atrakcji, że można byłoby pojechać na wakacje do Wałcza.
Zdecydowanie tak i tutaj muszę, po części oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami, aczkolwiek my też obserwujemy troszkę taki chyba inny układ, jeśli chodzi o te wyjazdy turystyczne. Coraz częściej zauważamy to, że turyści z Polski szczególnie poszukują mniej uczęszczanych przez innych i mniej obleganych. I rzeczywiście, kiedy trafiają do nas, to te atrakcje absolutnie na nich czekają. Ale poza tymi pięknymi jeziorami, których mamy, bo właściwie w samym tutaj po jeziorze, to jest około 166 jezior i pięknych lasów. Mamy również walory historyczne, chociażby nasz Wał Pomorski. I właśnie może na tym chciałabym się troszkę bardziej skupić, ponieważ od 2019 roku opracowaliśmy strategię marki i założyliśmy stowarzyszenie przy okazji Wał Pomorski 1945, które na chwilę obecną skupia nie tylko miasto czy gminę Wałcz, ale też 10 pozostałych tutaj okolicznych miejscowości: Białybór, Borne-Sulinowo, Człopę, Jastrowie, Mirosławiec, Szczecinek, Tuczno czy Wierzchowo. I my działamy tutaj razem. To nie jest tak, że zamykamy się tylko na swoje własne atrakcje turystyczne, ale też promujemy siebie nawzajem.
Czyli pani Małgorzato, ja przepraszam, bo oczywiście ja wiem, że tutaj jest paru przedstawicieli mniejszych miejscowości i będą chcieli się chwalić swoimi atrakcjami, bo mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Ale czyli pani sugeruje, że ja mogłabym przyjechać do was na tydzień i nie będę się nudziła, tak? Jeżeli jestem takim czynnym turystą, nie tylko leżącym nad morzem, prawda? Ale przy okazji nad jezioro też będzie.
Właśnie chciałam powiedzieć, że jeśli lubi pani poleżeć, to też jest gdzie, bo mamy przepiękne plaże. Ale też a propos komunikacji, naprawdę śmiało można podróżować i rowerem, bo mamy piękne ścieżki.
Jak już dojedziemy.
Właściwie mamy takich zapaleńców, którzy i do Kołobrzegu i z Kołobrzegu jeżdżą rowerem do Wałcza, więc to naprawdę nie jest już dzisiaj żaden problem, szczególnie jeśli chodzi o ścieżki rowerowe tutaj w okolicy. Jeśli chodzi o aktywny wypoczynek, to tych atrakcji
czyli
już
tylko trzeba chcieć,
a
myślę, że to właśnie w tym kierunku będziemy. A do Gryfic? Jakie atrakcje pan nam, panie burmistrzu, zaproponował?
Atrakcji oczywiście jest w bród i myślę, że każdy, kto przyjedzie, będzie miał okazję się o tym...
Pana ulubione miejsce odpoczynku w okolicach?
Park miejski. Zdecydowanie park miejski, bo to jest takie miejsce, które wycisza.
No tak, ale to trochę trudno przyjechać do parku miejskiego na tydzień wakacji.
Na tydzień wakacji to nie, ale myślę, że w samej gminie codziennie znajdziemy coś innego, więc jeżeli miałbym w mieście odpocząć, to właśnie...
To pan na co dzień w parku odpoczywa, parku, jeżeli oczywiście znajduje
gdyby,
czas.
Tak, gdyby szukać jakichś ciekawszych historii w gminie Gryfice, to chociażby Trzygłów, te historie dotyczące Trygława i tych wszystkich właśnie średniowiecznych, czy nawet wcześniejszych historii Pomorza Zachodniego. Oczywiście Muzeum Kolejki Woskotorowej i to mam nadzieję, że ono będzie pięknieć, bo dzisiejszy dzień, no on jest, ale chcielibyśmy, żeby było piękniejsze, żeby było rzeczywiście takim miejscem, których jest przecież bardzo niewiele w Polsce, żeby jednak
trochę szaleńców
blasku.
Kolejnictwa uwielbicieli jest, myślę, że w Polsce, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, więc będą chcieli, to na pewno dotrą, a w Rewal poza morzem i piaskiem, to co może zaproponować z poglądem na pana Przemysława, to jest coś, co oprócz tej plaży, tutaj mówimy poza lipcem i sierpniem, bo tam wiemy, w sierpniu i w lipcu to plażujemy, tak? Nawet jak deszcz pada, to i tak jesteśmy nad morzem.
Słuchajcie państwo, oczywiście wiemy doskonale, że gmina Rewal ma kilka atrakcji, z których jak najbardziej należy skorzystać, również poza tym szczytem sezonu letniego, jak kolej wąskotorowa, nawiązując już tutaj do słów pana burmistrza. Oni mają fantastyczne muzeum i mam nadzieję rzeczywiście, że będzie coraz lepsze. Natomiast kolej wąskotorowa na terenie gminy Rewal porusza się regularnie, nie tylko w szczycie sezonu letniego, więc warto skorzystać. Warto odwiedzić latarnię morską w Niechorzu, niedawno otwarty skansen, który również pokazuje, jak te wsie na Pomorzu
to się wszystko rozwijały. Zmieniało, prawda?
Mhm. Tak, to jest fantastyczne miejsce, gdzie można namacalnie pewnych rzeczy się przekonać. Ja jestem fanem tych właśnie skansenów, tej formy poznawania przeszłości, chociaż Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu też jest ciekawe.
Niektóre rzeczy można dotknąć, to jest bardzo ważne, są warsztaty, wiemy, że to tak jest. I panie Patryku, teraz do pana Patryka Bieńkowskiego się jakby kieruje moje pytanie. Jak pan dostaje takie informacje, ja wiem, że to są bardzo pobieżne, to co myśmy teraz powiedzieli, bo to za tym idą foldery, za tym idą różne możliwości prezentowania regionu. Czy pan to bierze pod uwagę, kiedy pan doradza jakby przyszłym turystom, osobom zainteresowanym, żeby właśnie przyjechały do takich małych miejscowości, to te atrakcje są w jakikolwiek sposób dla pana istotne?
Oczywiście, że tak. I też bardzo często współpracujemy z takimi lokalnymi, na przykład parkami etnograficznymi. Ostatnio u nas w Niechorzu otworzył się park etnograficzny. Jest to nowość tak naprawdę, która powstała w lipcu i tak naprawdę jest to nie tylko atrakcja turystyczna, ale możemy tam doznać prawdziwych doświadczeń, które tak naprawdę mogą zostać z gośćmi na dłużej. Jest tam droga chleba, droga ryby. Poznajemy stare chaty rybaków. Jeszcze chciałbym wrócić do tematu organizacji tej międzynarodowej konferencji. Większość osób organizacji międzynarodowych konferencji raczej kojarzy z dużymi miastami, natomiast po rozmowach z uczestnikami konferencji Od Gór do Morza, która odbyła się właśnie w Niechorzu, tak naprawdę tylko utwierdziłem się w przekonaniu, że małe miejscowości nadmorskie, takie właśnie jak Niechorze, również mogą być atrakcyjne pod kątem organizacji tego typu wydarzeń, co również może je czynić atrakcyjnymi miejscowościami poza sezonem wakacyjnym, o czym rozmawialiśmy. Myślę, że podczas tej konferencji też doskonale zrozumieliśmy, że skuteczne i szybkie inwestycje w ten obszar przyciągają turystów nie tylko z Niemiec, ale także z innych krajów. Myślę, że większość hotelarzy zauważyła, że dominującą grupą stają się turyści z Czech, którzy od kilku lat coraz chętniej przyjeżdżają nad polskie morze.
No, nie mają własnego, to nad naszym przyjeżdżają, to myślę, że nawet im to trochę najbliżej. Mówiąc o tych atrakcjach, zastanawiam się, czy jest jakiegoś typu strategia, albo czy myślicie o takiej, na tej konferencji, czy myśleliście o tym państwo, żeby taką strategię stworzyć, żeby z jednej strony przyciągnąć przez cały rok, bo głównie o tym mówimy, że, bo tak naprawdę, to, jeżeli chodzi o turystów latem, czyli o ten słynny lipiec i sierpień, to nie ma kłopotów, to myślę, że tutaj nie ma jakichś większych problemów, żeby ci turyści przyjeżdżali, chociaż narzekają, że jest drogo, chociaż narzekają, że jest ciasno, chociaż narzekają, że pogoda nie zawsze taka, jak powinna być i tak na następny rok przyjeżdżają w lipcu albo w sierpniu, a my mówimy przede wszystkim o tych turystach, którzy powinni odwiedzić nasze polskie morze albo w ogóle nasze zachodniopomorskie w ciągu roku, żeby i to nie muszą być tylko święta, no ale to mogą być inne
oczywiście,
pory roku.
Dlatego tak naprawdę ten obiekt, który prowadzę, którym zarządzam, jest idealnym przykładem na to, że w Niechorzu można mieć średnioroczne obłożenie ponad 80%. Wiadomo, że no tutaj te ceny, które mamy w Niechorzu, mam na myśli ceny za pobyt, różnią się, może nie tak bardzo, ale różnią się od tych cen, które są w Kołobrzegu. Natomiast no,
znaczy są mniejsze czy większe?
Są mniejsze. W ogóle ostatnio zaobserwowałem trend taki, że no, generalnie wiąże się to z tym, że jest coraz większa konkurencja, bo tak to muszę określić. Coraz więcej nowych obiektów powstaje, w związku z czym tak naprawdę te ceny są coraz niższe. Mam na myśli noclegi. Natomiast no, tutaj mogę się pochwalić, że udaje nam się zachować tą cenę za pobyt mniej więcej na takim samym poziomie jak w tamtym roku, momentami nawet wyższą. No listopad okazał się dużo lepszy niż w tamtym roku, gdzie generalnie jest to taki termin, który no, jest to taki termin, który, o który każdy się obawia. Teraz myślę, że taki też będzie marzec, no styczeń, luty, ferie, w sumie końcówka.
Tu się też nie martwimy, bo przynajmniej jest jakiś zbiorowy, że tak powiem, turysta. Wiem, że coś jest takiego, że ludzie coraz częściej wyjeżdżają chętniej w czasie świąt też, a to może taka moda zaczyna być też, albo wiem, że też całymi rodzinami wyjeżdżają, więc to nie jest tak, że przestają być to rodzinne święta, ale wyjeżdżają, nie wiem, w 20 osób gdzieś razem, to bywa wygodniejsze. Ale teraz, panie profesorze, może odpowiedzmy na pytanie, czy jest jakaś strategia, czy ona powinna być, czy to jednak rzeczywiście powinien być jakiś żywioł i niech rynek sam decyduje. A może jednak strategia by się jakaś przydała?
Ja myślę, że strategia niewątpliwie w skali województwa, w skali kraju. Dwa tygodnie temu skończyła się w Toruniu największa konferencja turystyczna, która odbywała się raz na dwa lata, nazywa się konferencja Gremium Ekspertów Turystyki i tytułem konferencji było Rozwój turystyki w warunkach niepewności i kryzysu. Więc oczywiście mówiono tam wiele o strategiach w skali ogólnopolskiej, w skali regionalnej, w poszczególnych regionach, jak w którą stronę powinniśmy zmierzać. Ja myślę, że z punktu widzenia Pomorza Zachodniego powinniśmy zmierzać w stronę tą, aby uaktywnić tą część wewnętrzną województwa, tak, czyli tą nie nadmorską. Wiele lat temu profesor Schwichtenberg, który badał tutaj turystykę od wielu, wielu lat, określił, że mamy nadmorską strefę rekreacyjną, która sięga co najwyżej 2 kilometrów w głąb lądu i ona przekracza wszelkie dopuszczalne wskaźniki pojemności turystycznej i chłonności naturalnej. Czyli mówiąc inaczej, nie ma miejsca na plaży, żeby tam się położyć. A jeśli chodzi o smażalnie i inne tego typu obiekty, w sezonie są absolutnie zatłoczone. Natomiast ciągle mamy braki w tej części środkowej województwa i też dużo pojezierskiej. Pani Zwałcza mówiła o tym, że turyści mogą robić oczywiście różne rzeczy. Bardzo ciekawy region, ale ja bym powiedział, potencjał strefy pojezierskiej jest wykorzystany może w 25-30%. A tej strefy położonej między pojezierzami a terenami nadmorskimi, tak jak Gryfice, może w 20%, a może i nie. Dlatego w tym zakresie nam potrzeba strategii, aby wskazać, że strefa nadmorska jest zdecydowanie, powinna być zdecydowanie strefą turystyki wypoczynkowej. Tak? Natomiast ta strefa, powiedziałbym bezpośrednio, położona na zapleczu terenów nadmorskich, mogłaby być strefą turystyki rekreacyjną, ale bardziej o profilu krajoznawczym, tak? że to, ten wypoczynek przez krajoznawstwo. Natomiast to, co jest na strefie pojezdnej, mogłoby być strefą turystyki specjalistycznej, tak? Czyli zaczynając od rowerów, przez kajaki, żagle, konie, wszystko, co dzisiaj można wymyślić, tych form turystyki jest dużo. I tego chyba, tak jak patrzę, obserwuję turystykę na naszym regionie, ponad 30 lat tego mi brakuje, żeby ktoś jednoznacznie o tym powiedział, że turystów w strefie nadmorskiej już nam nie trzeba, naprawdę. Bo pamiętajmy, co jest celem rozwoju turystyki. Celem rozwoju turystyki nie jest wzrastająca ciągle liczba turystów. Celem rozwoju turystyki jest poprawa jakości życia mieszkańców.
Właśnie o tym wątku chciałabym, żebyśmy jeszcze porozmawiali, bo czasami mam wrażenie, że kiedy mówimy o turystyce, to zapominamy o tym, jakby co jest najistotniejsze. No bo oczywiście to jest fajnie, że do nas przyjadą turyści z całego świata. Trochę pomarudzą, trochę poopalają się, zostawią trochę pieniędzy i wyjadą. No ale pytanie, czy to trochę, a szczególnie tego ostatniego, mówię o tych trochę zostawią pieniędzy, czy to wystarcza? No mieszkańcom, którzy dzisiaj przygotowując się do programu, wyczytałam, że wielu mieszkańców mówi, no pracujemy przez 2 miesiące tak intensywnie, że potem ledwie żyjemy przez cały rok. Nie tylko ze względu, że powiedzmy nie najwięcej zarobiliśmy, ale dlatego, że ta praca przez te 2 miesiące jest tak intensywna, tak mocna, że oni po prostu później dochodzą do siebie przez kolejne miesiące i jak już wreszcie dojdą do siebie, to się zaczyna nowy sezon. Więc zapominamy o tym, co panie profesorze, pan powiedział, no ja myślę, że to jest najistotniejsze. No wtedy są turyści świetni, jeżeli oni nam pomagają w rozwoju naszego miejsca, gdzie mieszkamy. Wenecjanie tak krzyczą, że poszliśmy w tym kierunku tak daleko, że te statki, które wielkie wpływały, zalewały nam miasto i co z tego, że one zostawiały parę groszy, jak się potem okazywało, że większe straty niż dochód.
To szczególnie samorządy mogą odczuwać ten problem, że turyści zostawiają dużo śmieci, zostawiają dużo jakichś innych kosztów, natomiast nie ma z nich pożytku, szczególnie w przypadku tych statków wycieczkowych, o których pani mówiła, bo oni jedzą, śpią na statku i w mieście zostawiają niewiele pieniędzy. Dlatego w mojej ocenie najważniejszym takim punktem, czy też dalekosiężnym, czy strategicznym powinno być to, żebyśmy nie myśleli o ilości turystów, tylko o takiej przebudowie naszego produktu turystycznego Pomorza Zachodniego, który z jednej strony będzie zrównoważony, o czym pani powiedziała na początku, czyli w aspekcie przestrzennym i czasowym, a drugi będzie umożliwiał tym osobom pracującym w turystyce może nie przepracowywanie się tylko przez 2 miesiące, tylko spokojną pracę przez kilka miesięcy w roku z większym lub mniejszym naciężeniem. Tak? I w związku z tym dążmy do tego, żeby to zrównoważenie właśnie polegało na tym, żeby my mieszkańcy odczuwali korzyść, radość, dumę z tego, że do nas przyjeżdżają, ale może, że nie byłoby to tak jak kiedyś w ramach socjalizmu pod koniec miesiąca wszyscy musieli wykonać plan przez 5 dni i w związku z tym na końcu padamy na nos. To nie tylko, ja myślę nie tylko o nas jako o społeczeństwie Pomorza Zachodniego, ale pamiętajmy również o naszych walorach, głównie przyrodniczych, że tego typu przeciążenie turystyczne pozostawia...
Nikomu nie służy.
Pozostawia po sobie skutki. I to dość poważne, a jak kilka lat temu prowadziliśmy badania na temat świadomości turystów przybywających nad morze i świadomość ciągle dotycząca walorów poza plażą jest kosmicznie niska. No, i to jest ten problem. Jej brak po prostu. Ponad 92% ludzi na przykład nie wiedziało, że całe w zasadzie wybrzeże województwa zachodniopomorskiego jest strefą objętą obszarami Natura 2000. I nic o nich nie wiedzieli. Także tu jest duża praca, żeby ludzie korzystali z tego, co my mamy, tak? Bo mamy bardzo dużo, a ludzie korzystają tylko tak jakby z wycinka, a nie z całości. I przez to powoduje to tą naturalne niezrównoważenie, które mamy w regionie od lat.
Tak, tutaj chciałbym dodać jedną rzecz z perspektywy gminy Rewal. Nie, to nie są 2 miesiące. To jest 6 tygodni. Tego spiętrzenia rzeczywiście sezonu, w którym większość osób musi zapracować czasami na cały rok, to jest 6 tygodni. I kolejnym ważnym elementem tutaj jest to, o czym mówił pan profesor, to jest pewne rozciągnięcie tego w czasie, przedłużanie sezonu tak zwane. Dlaczego nie potrafimy w dalszym ciągu, mimo że branża turystyczna mówi o tym od lat, o wprowadzenie rotacyjnego systemu wakacji. Tak jak mamy ferie, czemu na wzór niemiecki nie zastosować rotacyjnego systemu wakacji? kolejnym argumentem, kolejnym...
Sekundkę, ale proszę Państwa, ja, to jest, rotacyjność to jest jedno, no ale przepraszam, no tak naprawdę dzieci mamy od momentu, kiedy one się rodzą, przez kolejne 20 lat. No one przestają z nami jeździć na wakacje tak naprawdę w wieku gdzieś 12 lat. Nie wiem, dlaczego histeryzujemy tak bardzo. To znaczy ja nie wiem, dlaczego koniecznie wszyscy musimy w lipcu, w sierpniu jechać nad morze. To jest, myślę, że to musimy w głowach sobie coś poprzewracać. Wakacje nad morzem we wrześniu są przecudowne. To jest jeden z najlepszych momentów, jeszcze teraz jak się klimat trochę przesuwa, prawda? To zwróćmy na to uwagę. Już niemal 30 lat temu, jak jeszcze mój syn właśnie chodził do szkoły, jeszcze chciał wtedy ze mną jeździć, to był jeden z piękniejszych wakacji. Jeżeli chodzi o klimat, możliwość wykąpania się w morzu, to było cudowne. Czemu tego ludzie nie zauważają? Może za mało przykładamy do tego wagi?
Ja myślę, że to trzeba uświadomić wszystkim, że Pomorze Zachodnie jest piękne i atrakcyjne pod kątem
turystycznym. A
przez cały rok. I za mało mówimy o tych produktach turystycznych, które mają ten charakter niezależny trochę od pogody, albo w ograniczonym stopniu uzależnione są od pogody. I to jest ten problem chyba. A z drugiej strony w Polsce ten stereotyp wypoczynku nad morzem w ciągu tych 6 tygodni, o którym tu kolega powiedział, no jest ciągle żywy. Natomiast ciągle jesteśmy postrzegani jako województwo nadmorskie, tak? I do nas się przyjeżdża tylko nad morze. Dlatego ciągle budujmy tą świadomość wśród przyjeżdżających turystów, że mamy wiele innych atrakcyjnych rzeczy. Zaczynając od naszych atrakcji nowych, powstałych tutaj w Szczecinie, przez to, co jest w województwie, chociażby przez skansen kolei w Gryficach, czy ciągle utrzymywającą się i działającą całkiem sprawnie i fajnie kolejkę tą nadmorską, która jest, i wiele innych obiektów i miejsc, które koniecznie powinniśmy nasi goście odwiedzać. Natomiast ja myślę, że ciągle jest myślenie takie, to tak jak z myśleniem, że Szczecin jest nad morzem. Tak?
Panie burmistrzu, teraz spoglądam na pana. Kiedy pan, no bo pan jest dopiero od niedawna, no wprawdzie rok już jest no, na trochę...
Jeszcze trochę mniej. Jeszcze
trochę mniej.
Tak, od maja do grudnia,
na swoim stanowisku. No to myśli pan, no właśnie, w jakich kategoriach najczęściej pan myśli? O tym, żeby przyjeżdżało jak najwięcej turystów i żeby znali pana miasto? Czy bardziej to, o czym mówił pan profesor i mówiliśmy przed chwilą, że jeżeli mają przyjechać, to niech zobaczą, bardziej niech pomogą naszym mieszkańcom zarobić na swoje życie, ale nie, żeby to miasto no, zaraz zadeptać. No, jeszcze takiego problemu pan nie ma, no ale...
Tak, w Gryficach jeszcze nie ma takiego problemu zadeptania, ale jeżeli tutaj koledzy mówią o tym, że w sezonie nadmorskim jest pełno turystów nad morzem, to my mamy korki. W każdy weekend w Gryficach są korki przejazdowe w prawo, w lewo.
No tak, no ale co, my zrobimy jesteśmy... obwodnicę i co z tego? Tak, to wtedy będą mijać pana w ogóle.
Więc rzeczywiście moim celem jest to, żeby ci turyści, którzy jadą nad morze, zatrzymali się w Gryficach. Nie na godzinę, ale na...
I nie w korku.
I nie, tak, dokładnie. Nie na godzinę i nie w korku. Chcielibyśmy, żeby to miasto po prostu było atrakcyjne z wielu powodów i że żeby to było tak, że kiedy nad morzem pada deszcz, to żebyśmy byli takim fajnym zapleczem turystycznym też.
Że można było do was skoczyć, krótko mówiąc.
A tak też się dzieje, bo widzimy w ciągu wakacji, kiedy nie ma słońca, a nawet niekoniecznie pada deszcz, ale nie ma słońca i ci turyści chodzą po Gryficach, robią zdjęcia, więc wiemy, że to miasto jest taką destynacją turystyczną w ciągu wakacji. To nie są może wielkie rzesze turystów, którzy nagle odpływają z Rewala czy z Niechorza, ale widzimy ten nasz potencjał do tego, żeby rozwinąć turystykę właśnie w Gryficach, bo mamy wyznaczony szlak turystyczny, no ale to jest jeszcze ciągle mało w stosunku do tego, co możemy zrobić, żeby to miasto rzeczywiście stało się bardziej turystyczne,
ale na waszych warunkach.
Ale na oczywiście, że na naszych warunkach, bo myślę, że chyba nikt nie jest zainteresowany tym, żeby taka rzesza turystów zalała miasto, bo jak sami stwierdziliśmy przed programem, nie jeździmy w wakacje nad morze, przez to, że tam jest zbyt dużo ludzi. Ja rzeczywiście też we wrześniu bywam nad morzem bardzo często i chciałbym, żeby po prostu właśnie Gryfice odczuwały tą turystykę w taki zrównoważony sposób, czyli żebyśmy byli cały rok atrakcyjni dla tych wszystkich ludzi, którzy na Pomorze Zachodnie przyjeżdżają i żebyśmy byli takim wyróżniającym się punktem, bo do tej pory wydaje mi się, że kiedy ktoś słyszał Gryfice, to niekoniecznie się to z czymkolwiek, komukolwiek
kojarzyło.
Kojarzyło, dokładnie. No Gryfica, tak, prawda? Z reguły mówię, że to jest miasto nad morzem. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście w ciągu kilku lat zbudujemy taki wizerunek miasta i tak uda nam się też obudować wokół naszych zabytków historię, żeby te produkty, które już jakby z tego powstaną, były rzeczywiście zachęcające i przyciągały turystów nie tylko z nadmorza, ale może też właśnie z pojezierzy, żeby mogli sobie robić wycieczki do Gryfic.
Ja tak zastanawiam się, jeszcze teraz spoglądam znowu na pana profesora. No nie wiem, czy kiedy pan swoich studentów uczy na kierunku turystyka i rekreacja, to czy oni mają świadomość tego, że turystyka powinna się zmieniać? Znaczy, że to dzisiaj nasze takie jakby zwykłe wyjechanie, że to już nie powinno, że to nie powinno być takie. Znaczy, ja nie chcę mówić, że sam wyjazd gdziekolwiek jest czymś złym, bo absolutnie nie, bo wystarczy czasami zmienić miejsce na kilka dni i już może człowiek bardzo odpocząć. Ale czy oni widzą, że ta turystyka też się powinna zmieniać, że turyści powinni być trochę bardziej odpowiedzialni za to, co, że jeżeli gdzieś jadą, no to nie wiem, powinni nie tylko leżeć na plaży, już tak wiem, że się trochę ich szczepiamy dzisiaj, przecież każdy z nas trochę lubi w słoneczku poleżeć, prawda? Czy to też jest ważne, żeby ich świadomość zmieniać?
Ja dostrzegam problem, który jest pewnym pokłosiem przyzwyczajeń rodzinnych. To znaczy część studentów niewątpliwie tych, których tutaj kształcą się u nas i w ramach na przykład chociażby seminarium dyplomowego pisze o nich pracę. I część z nich na przykład proponuje im, proszę państwa, no właśnie pochodzicie, nie wiem, z Wałcza, z Gryfic, ze Szczecinka. Może byście napisali pracę dyplomową o właśnie nowych pomysłach na rozwój turystyki w tych miejscowościach. Tak? Nie będę tu wymieniał, której miejscowości dokładnie to dotyczyło, ale w trzech przypadkach studenci powiedzieli, ale u nas nic nie ma. I to mnie zaskoczyło, proszę państwa. I to mnie absolutnie zaskoczyło, dlatego że oni mają jakieś, część z nich oczywiście, nie wszyscy, część z nich nakierowanie na to, że no ale u nas nic nie ma i w związku z tym trzeba jechać, nie wiem, na Lazurowe Wybrzeże, do Paryża. No najbliżej to chociażby do Kołobrzega.
Tak, cię mogę, nie?
No ale do Kołobrzegu chociażby, albo przynajmniej do Świnoujścia, albo może do Kopenhagi, tak? Albo do Krakowa przede wszystkim. No bo przecież
żeby
u nas
coś
nic
zobaczyć.
Nie ma.
Mhm.
No, przytoczę tutaj bliską pewnie miejscowość panu burmistrzowi. Kilkanaście lat temu powiedziałem studentce Zbrojców. Ja mówię, ale proszę pani, u pani ma tam bardzo ciekawy obiekt o charakterze archeologicznym. Wokół tego można by rozwinąć pewną koncepcję. No ale po co tam nikt nie przyjedzie? I to jest takie trochę smutne. Oczywiście część studentów, to nie można uogólniać, to nie dotyczy wszystkich. Tak? Część ma pomysły, czy to będzie turystyka, jak to teraz mówimy, turystyka militarna, tak? Bo związana chociażby z licznymi obszarami o charakterze pomilitarnym, jak Borne-Sulinowo, tak? Czy też chociażby turystyka postindustrialna, tak? Czy na przykład takie miejsce jak fabryka benzyny syntetycznej w Policach. Czy związana z turystyką rowerową. Mają takie pomysły, natomiast w większości w swoim gronie tkwią tak jakby w myśleniu swoich rodziców, czy nawet swoich dziadków, to co pani opowiadała o tym podróżowaniu nad morze, ewentualnie do Karpacza w góry, bo do Karpacza to warto, bo tam jest świątynia Wang, a u nas nic nie ma. Mimo, że tyle pracy wykonali głównie samorządowcy naszego regionu, tak, i władze województwa w tym zakresie, ciągle poziom świadomości nie jest wystarczający. Ja myślę, że tu mówimy o dwóch sprawach. Kwestia istnienia infrastruktury, tak, i budowania tych rzeczy, czy powstawania, to jest jedna. Ale dzisiaj należy się z młodymi ludźmi komunikować. Komunikować się, tutaj kolega jest socjologiem, więc on pewnie nawet wiedzy lepiej na ten temat. Młodzież dzisiaj posługuje się przede wszystkim swoim światem, który zawiera się w mediach społecznościowych. Jeżeli my nie będziemy działali z nimi, można się obrażać, ale to do niczego nie prowadzi. Jeżeli nie będziemy im podawali gotowych informacji tymi kanałami komunikacyjnymi, którymi oni poruszają się, to oni dalej będą twierdzili, że w znacznej części miejscowości naszego województwa
nic ciekawego nie ma.
Nie ma.
Mi się, proszę Państwa, przypomina, kiedy byłam w Tiriolo, to jest we Włoszech, tam gdzie ten but kończy się prawie na chyba tym obcasiku, to pamiętam, że oni mieli tam, prowadzili takie małe kopaliska archeologiczne, a wydawałoby się, że no, we Włoszech to na prawo i lewo wszystko jest. I oni te swoje wykopaliska wynieśli do czegoś niezwykłego. Powstało małe muzeum, każda rzecz jest opisana i oni na to swoje malutkie miasteczko jakby bardzo promują to i każdemu się chwalą. Każdy, kto przyjedzie do Tiriolo, wie, że koniecznie musi iść do tego muzeum. No tam jest pięć gablot na krzyż, ale opowiadają o tym w taki sposób, a prowadzi to jakieś stowarzyszenie, że ma się wrażenie, że człowiek był przynajmniej w jakimś fragmencie Muzeum Watykańskiego, bo tak opowiadają o tym, tacy są tym zachwyceni. Więc myślę, i mówiąc o tej strategii, o którą wcześniej pytałam, ja myślałam o tym, że takie szlaki trzeba non-stop prowadzić, otwierać na nowe. I teraz do Łukasza się Szalonga chciałabym zwrócić. Czy o tym, czy w tym kierunku też ta konferencja szła? Czy myśleliście o tym, żeby no właśnie jakieś nowe sposoby promowania turystyki poza latem stworzyć?
Znaczy ja myślę, że tutaj padło kilka wątków, to do nich się odniosę. Po pierwsze mam wrażenie, że będąc tatą 11-latka, że w szkole podstawowej brakuje takiej edukacji regionalnej.
Tak.
Była mowa jakichś pojedynczych godzin pokazywania tego pięknego Szczecina, Muzeum Komunikacji, które ma fantastyczną wystawę unikatową, powiedzmy już na cały świat. Brakuje rejsów w ramach zajęć szkolnych, po prostu rejsów Odrą dla dzieci ze szkoły z Wolina, Świnoujścia, Międzyzdrojów, Stepnicy, Gryfina Widuchowej, żeby pokazać, że można spędzać ten czas zupełnie inaczej. Bo wszyscy Państwo mówiliście o korkach nad morze, a ja znam wielu znajomych, którzy ze Szczecina jadą do Kobylanki nad jeziorem i tam spędzają cały dzień czy dwa dni.
Proszę głośno o tym nie mówić, bo potem się okaże, że nie będzie można tam znaleźć miejsca.
Mamy 3500 jezior, polecam też Mory. Nie, też jest fajnym kierunkiem do pojechania i można tam jechać, gdy wszyscy jadą nad morze, to można pojechać do Morynia. Jest fantastyczną przecież wystawą zrobionym szlakiem zwierząt, których już nie ma. Takich miejsc jest wiele. Ja dużo jeżdżąc po Polsce od dawna, bo przecież to też i praca między innymi w Polskim Radiu Szczecin była. Za przykład podaję Kotlinę Kłodzką, gdzie w każdym miejscu mamy postawione informacje o tym, co w promieniu 50-300 kilometrów można zwiedzić, zobaczyć. Tego mi brakuje. Jadąc, każdy, kto jedzie A2 czy A4, widzi te magiczne drogowskazy do Nowego Tomyśla jako miejsca wiklinę, do Muzeum Kolejnictwa właśnie tak jakby w Olsztynie czy Jaworzynie Śląskiej. Brakuje mi dzisiaj takiej podstawowej informacji. Fajną rzeczą jest i to nawet chyba mogę tę tajemnicę zdradzić, że współpracując wcześniej z panią Małgosią Majmą Wałcz, promowaliśmy w pociągach pana marszałka i miejsca, które są warte odwiedzenia w czasie wakacji. I mieliśmy informacje od ludzi ze Słupska czy z Poznania, którzy dzwonili i mówili, widziałem Wałcz w pociągu. Tych kanałów komunikacyjnych bezpłatnych nawet dla samorządów do promocji jest dużo. Zresztą nasza konferencja też była promowana w pociągach Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Także tych kanałów jest dużo, należy z nich korzystać, tylko trzeba uwierzyć w to, co pan profesor mówił, przedmówcy mówili. My musimy uwierzyć, że mamy właśnie takie fajne, piękne miejsca, jak właśnie pani wspominała o Włoszech. Mamy przecież Wolin, mamy fantastyczny Trzebiatów nazywany Kazimierzem Północy. Ta bitwa pomiędzy Gryficami a Trzebiatowem może być też świetnym produktem turystycznym, tylko musi to trwać kilka dni, żeby ci turyści nie tylko przyjechali, wyjechali, ale tutaj byli właśnie o takich rzeczach mówili. Jednym z pomysłów, który zrodził się na konferencji, był temat organizowania wydarzeń powiązanych z chodzeniem z kijkami przez Wałcz, Gryfice, Świnoujście. Myślę, że to są takie miejsca, żeby pokazać to pięknym ludziom, że warto tu przyjechać nie tylko wypoczywać w Niechorzu nad morzem, ale przez tydzień być w gospodarstwie jakimś agroturystycznym koło Gryfice, Reska i sobie, czy w okolicach Wałcza przecież jest dużo miejsc, bo tu wojsko i żołnierze zagraniczni, którzy przyjeżdżają, spowodowali, że tam się rozwinęła bardzo fantastycznie baza hotelarska. Tych miejsc mamy dużo i potencjał jest bardzo, bardzo duży i popieram tutaj pana profesora, że dzisiaj zmienia się forma komunikacji, ale po pierwsze my sami musimy uczyć nasze dzieci, pokolenie tego młodsze, a może już zacząć uczyć też seniorów, że powinniśmy być dumni w miejscach, w których jesteśmy, bo jeżeli spojrzymy na to, że mamy wiele świetnych do obejrzenia ciekawych sanktuariów maryjnych typu Brzesko, Myślibórz, Resko, to też może być świetna oferta turystyczna na wycieczki religijne, tematyczne dla różnych grup. Także tych produktów naprawdę mamy dużo i na to zwracali uwagę Słowacy, Czesi czy koleżanka, która współpracuje na pograniczu czesko-niemieckim w Zgorzelcu, która do niedawna zajmowała się promocją gminy Zgorzelec, organizując wiele tematów i konferencji, spotkań pokazujących sąsiadom, co można u siebie nawzajem zobaczyć, że nie trzeba poświęcać 5 godzin na jazdę w jedną stronę samochodem, tylko można wziąć rower, kijki, sobie chodzić, spacerować i patrzeć na te rzeczy. Zresztą fajnym przykładem promocji regionu jest to, co zostało pokazane na naszej konferencji, nagrany w grudniu teledysk nad Soliną w oparciu o skrzypce. Promocja takiego miejsca to jest świetny pomysł właśnie na tę inną promocję, pokazywanie zupełnie innych wydarzeń. Natomiast podsumowując, to mogę powiedzieć, że kolejna informacja będzie w Krośnie w styczniu w Bieszczadach i to będzie taki temat, sprawdzam tamtej oferty turystycznej. Będziemy tam prezentować Pomorze Zachodnie, właśnie Gryfice, Wałcz, Świnoujście, pokazywać, opowiadać, jak robimy tą turystykę na Pomorzu Zachodnim, a jednocześnie lobbować za tymi zimowymi połączeniami lotniczymi nad morzem.
No właśnie, bo tak ja mówiąc o tym lotniczych połączeniach, oczywiście mam cały czas na myśli bardziej ten ślad węglowy, który te samoloty zostawiają, ale nie mam nic przeciwko, też czasami latam samolotami, jak jest taka potrzeba. Na przykład do Afryki trochę trudno samochodem się wybrać, bo to trochę czasu by zajęło, ale rzeczywiście myślę sobie, że spojrzenie inne na turystykę powinno być, powinniśmy się tego uczyć. Ja absolutnie za tą edukacją regionalną jestem, bo się absolutnie też z Państwem zgadzam, sama biję się w piersi, że czasami gdzieś jedzie człowiek na drugi koniec świata, zapomina, że obok ma takie fajne rzeczy i dopiero gdzieś przypadkowo, no my akurat w naszej redakcji możemy powiedzieć, że bardzo często się zachwycamy takimi rzeczami i dzięki temu jeszcze jak sobie wymyślimy, że to jest dobry temat na reportaż, to jedziemy i specjalnie dla nas ktoś to pokazuje. Mam nadzieję, że też takie nasze wizyty i takie nasze zachwyty dobrze wpływają na turystykę. Chciałabym tylko jeszcze na zakończenie, bo
to ja składam wniosek jako do przedstawicielki medium publicznego i też do koleżanki z dawnego radia. Może w serwisach informacyjnych w sobotę i niedzielę jedna informacja o miejscach, które warto zobaczyć na naszym Pomorzu Zachodnim. I to jest świetna edukacja.
Już zapisuję. Myślę, że to jest taki powód, dla którego będziemy też my sami musieli odkryć, bo oczywiście my należymy do takich dziennikarzy, że najpierw musimy pojechać, zbadać, sprawdzić. Ale rzeczywiście jest sporo rzeczy, które należy zobaczyć. Chociażby ostatnio, myślę, że i tak sporo mówiliśmy, ale wcale nie aż tak dużo w Stargardzie. Kolegiata jest tak śliczna, tak piękna, tak cudowna. Została wyremontowana wielkim trudem, a to przecież pomnik historii. A jestem pewna, że jakbyśmy się spytali połowy Szczecinian, to tam jeszcze większość z nich nie była, nie zaglądała. I nawet nie wie, że ona tam jest, a to myślę, pojadą może do Paryża. Myślę, że Notre Dame oczywiście należy zobaczyć, ale jakbyśmy chcieli zobaczyć, jak tamta została odnowiona, to warto porównać to z naszą kolegiatą, bo to naprawdę niezwykłe miejsce. To spróbujmy, teraz spoglądam oczywiście na pana profesora, spróbujmy jakoś podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. Chcielibyśmy, mam takie wrażenie, cudzy chwalicie, swojego nie znacie, bo przecież turyści to nie tylko ci, którzy przyjeżdżają z drugiego końca świata, ale turyści to my sami. My ze Szczecina jedziemy do Gryfic, my ze Szczecina jedziemy do Wałcza, czy gdziekolwiek indziej, na nasze jakby do naszego województwa. I też w ciągu roku.
Ja myślę, że najważniejszym elementem rozwoju turystyki jest to, że gospodarz z regionu wie, o swojej miejscowości, o swojej gminie, o swoim powiecie wie więcej niż my. My często nie doceniamy tego, co jest wokół nas. Dlatego jak przyjeżdżają do nas goście, to okazjonalnie pójdziemy z nimi do muzeum czy do jakiegoś obiektu turystycznego, ale tak na sami na co dzień nie doceniamy tego. Nawiązując do tego, co powiedział tutaj przedmówca, proszę Państwa, niewielu pewnie mieszkańców regionu wie o tym, że mamy największe cmentarzysko mamutów w Europie na terenie naszego regionu, w miejscowości Bielinek, o czym wspominał wcześniej koło Morynia. Niewielu mieszkańców też wie pewnie naszego regionu, że mamy największy głaz narzutowy w Europie. To blisko pana burmistrza, bo w miejscowości Tychowo. I jest ileś tego typu zagadnień.
I te informacje można znaleźć w przestrzeni, ale że można, tak powiem, internetowej.
Można, oczywiście, że można. Ukazywały się książeczki, są nawet takie, czy też książki krajoznawczo-turystyczne tego typu, których mam przyjemność być redaktorem i współautorem. I prowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli tu w kontekście tego, w aspekcie tej edukacji regionalnej, ale to musi być proces systemowy, czyli poznanie regionu, dumę, budowanie dumy z tego, że mieszkamy w ciekawym regionie turystycznym i że cieszymy się z tego, że przyjeżdżają do nas goście, ale z drugiej strony robimy to w sposób rozważny, tak, żeby tych gości nie gromadzić w określonym czasie, tylko wziąć się w czasie wakacji, to trzeba taką właśnie politykę turystyczną prowadzić, która będzie mówiła o tym, tak, zapraszamy serdecznie, mamy piękne morze, ale pamiętajcie, na zapleczu morza jest ciekawe miasto Gryfice, po drodze mijacie przepiękne pojezierze Wałeckie, ale to nie tylko pojezierze, to może fortyfikacje, to może bunkry w Strzalinach, czy tysiące miejsc, które w naszym województwie się znajdują, które ciągle nie mają swojej opowieści. Dzisiaj mówimy o takim zjawisku w skali światowej, storytelling. Tak? O danym miejscu należy opowiadać historię. A my ciągle o Pomorzu Zachodnim nie potrafimy dobrze opowiadać historii. A to jest ten element, który powinien przyciągać do nas świadomych turystów nie tylko nad morze i nie tylko w czasie wakacji.
No ja bym powiedziała, że my tutaj w radiu jednak robimy co możemy. Nie tylko ja oczywiście, ale też myślę o moich kolegach i koleżankach, które odkrywają kolejne rzeczy. Oczywiście często to robimy. Wow, to kto by to pomyślał, że tak jest. Pełnimy też taką rolę. I mam nadzieję, że po dzisiejszym naszej rozmowie wielu z Państwa odnotowało te miejsca, o których mówił pan profesor i państwo i tak sobie myślą, no dobra, to ja w przyszłym roku nie będę musiał tak dużo zaoszczędzić na ten samolot, samochód, po prostu wsiądę sobie w pociąg i pojadę, no bo dobra, no to ja jadę do Gryfice albo do Wałcza, tak, i zaplanuję. I zaplanuję sobie wyjazd, no a skoro moi koledzy koniecznie muszą jechać nad morze w lipcu i w sierpniu, to ja pojadę we wrześniu i wtedy się okaże, że to mogą być jedne z najpiękniejszych wakacji w moim życiu, tak? Albo przynajmniej czas odpoczynku. Chociaż po co czekamy na wrzesień? Ja myślę, że teraz luty, marzec, to będzie świetny czas na to, żeby pojechać i zobaczyć nie tylko morze, proszę Państwa, nie tylko morze, ale jeziora, ale też mnóstwo zabytków i architektury, i archeologii, jak tutaj pan profesor mówił. Cudze chwalimy, swojego nie znamy. Zróbmy wszystko, żeby to przysłowie nie miało już takiego wielkiego znaczenia. Profesor Zbigniew Głąbiński, doktor Przemysław Łonyszyn, Tomasz Aniuksztys, Małgorzata Ejma, Patryk Bińkowski i Łukasz Szelong to byli nasi dzisiejsi goście. Ja bardzo dziękuję.
Tak, jeszcze jedną rzecz, że rozmawiamy już o różnych rzeczach, ale mamy fajną kuchnię, oprócz tego mamy wiele świetnych winnic, jak niedawno otwarta pod Łobzem.
Jeszcze będziemy do tematu wracać, bo to jest cudowny temat, swoje będziemy poznawać. Bardzo dziękuję.